Utracony raj, globalizacja jako odwracalny proces dziejowy. Tekst Fundacji Dobre Państwo. Jeżeli powojenny ład potraktujemy jak metaforę raju, epoki, w której wzrost gospodarczy, ekspansja handlu i instytucje z Bretton Woods tworzyły iluzję stabilnego, samonapędzającego się porządku, to diagnoza Stephena Kinga jest aktem wygnania z tego ogrodu. Jego teza, choć prosta, brzmi jak herezja. Ekonomiczny postęp przekraczający granice państw nie jest żadną dziejową koniecznością, a globalizacja może zostać odwrócona z zaskakującą łatwością. To jedno zdanie podważa cały kodeks wiary, w którym wychowały się zachodnie elity polityczne i finansowe, od euforii po zimnej wojnie, aż po technokratyczną rutynę tzw. wielkiej stabilizacji. Skoro globalizacja jest odwracalna, przestaje być metafizycznym tłem dla historii, a staje się zmienną polityczną. Wymaga to świadomych zobowiązań i ciągłego podtrzymywania, a nie tylko biernej eksploatacji korzyści skali. W tym sensie utracony raj nie jest nostalgicznym westchnieniem za złotą erą wzrostu. To raczej bolesna konieczność uświadomienia sobie, że instytucjonalna architektura tego ładu była ściśle sprzęgnięta z konkretnymi warunkami. Amerykańską hegemonią, równowagą nuklearnego strachu oraz historycznym przypadkiem, który pozwolił Zachodowi narzucić światu własną definicję nowoczesności. King, śledząc sekwencję zdarzeń od Bretton Woods przez plan Marshalla, aż po kryzys finansowy z lat 2007 i 2008, demaskuje fundamentalne złudzenie. Pokazuje, że to, co beneficjentom wydawało się neutralną infrastrukturą globalnego rynku, w rzeczywistości było konstrukcją zakotwiczoną w interesach wąskiej grupy państw i elit. Raj był więc od początku wynajmowany, nie dany na własność. Utracono coś znacznie ważniejszego niż technologiczna integracja. Utracono domyślny konsensus, wedle którego postęp gospodarczy, liberalna demokracja i wolny handel wzajemnie się wzmacniają, pchając historię w jednym, przewidywalnym kierunku. Ten wektor został złamany przez trzy sprzężone ze sobą procesy: narastające nierówności wewnątrz państw, erozję zaufania do instytucji ponadnarodowych oraz powrót geopolitycznej rywalizacji mocarstw, która bardziej przypomina XIX-wieczny koncert imperialny niż zimnowojenną prostotę. King rozpoczyna swoją analizę od historycznej przestrogi, przywołując obraz upadającej Andaluzji. Względnie stabilny porządek cywilizacji arabskiej uległ tam gwałtownej dezintegracji. Przyczyną nie była zewnętrzna inwazja, lecz wewnętrzne spory i erozja politycznej spójności. Ten epizod staje się dla autora paradygmatem. Globalne układy, które postrzegamy jako trwałe, mogą w istocie rozpaść się w horyzoncie jednego pokolenia, gdy tylko podważone zostaną ich instytucjonalne i normatywne fundamenty. Powojenny ład globalny opierał się na trzech solidnych filarach. Po pierwsze, na amerykańskiej hegemonii. Po drugie, na instytucjach z Bretton Woods, zaprojektowanych do ograniczania chaosu walutowego. Po trzecie wreszcie, na przekonaniu, że liberalna demokracja i kapitalizm rynkowy mogą współistnieć w harmonii, o ile tylko wzrost gospodarczy będzie na tyle dynamiczny, by łagodzić konflikty o podział dóbr. Decyzja prezydenta Nixona o zerwaniu z parytetem złota w 1971 roku oraz globalny kryzys finansowy sprzed kilkunastu lat bezlitośnie obnażyły, że ten porządek był wewnętrznie sprzeczny. Ujawnił to tzw. trylemat polityki pieniężnej, czyli niemożność jednoczesnego utrzymania pełnej mobilności kapitału, stabilnego kursu walutowego i autonomicznej polityki monetarnej. W praktyce oznacza to, że państwa stają przed bolesnymi wyborami, które nieuchronnie dzielą społeczeństwa i zaogniają relacje handlowe. King argumentuje, że po 2008 roku świat nie zdołał zbudować nowego systemu koordynacji. Cofnął się raczej do logiki polityki ubożenia sąsiada. Luzowanie ilościowe i ujemne stopy procentowe przestały być neutralnymi narzędziami. Stały się mechanizmem przerzucania kosztów kryzysu na zagranicznych inwestorów oraz krajowych oszczędzających, przy jednoczesnym ratowaniu wartości aktywów należących do najzamożniejszych. Diagnozę tę uzupełnia profesor Elżbieta Mączyńska, wskazując, że pandemia COVID-19 zadziałała niczym szkło powiększające. Uwidoczniła fundamentalny brak odporności gospodarek, zwłaszcza tam, gdzie dominowała neoliberalna doktryna dyktatu zysku. To sprzężenie kryzysu finansowego, pandemii i napięć geopolitycznych tworzy kontekst, który trafnie określa pojęcie permanentnej niestabilności strukturalnej. Z perspektywy nauk ekonomicznych oznacza to zmianę paradygmatu. Dominująca dotąd synteza neoklasyczna utraciła wiarygodność. W jej miejsce wchodzą nurty znacznie bardziej krytyczne, łączące teorię nierówności Pikettiego oraz ekonomię instytucjonalną Acemoglu i Robinsona. W tej analitycznej rekonstrukcji państwo narodowe nie jawi się jako archiwalny artefakt, lecz jako wciąż fundamentalny format organizacyjny. To w jego ramach odbywa się redystrybucja dóbr i, co kluczowe, legitymizacja władzy. Globalizacja narusza nowoczesną umowę społeczną na dwa sposoby. Po pierwsze, rozszczepia związek między miejscem, gdzie akumulowany jest kapitał, a miejscem, gdzie ponosi się społeczne konsekwencje decyzji. Po drugie, tworzy globalne łańcuchy zależności, w których państwa tracą rolę arbitra sprawiedliwego podziału. Zostają zredukowane do roli węzłów konkurujących o przyciągnięcie mobilnych zasobów. Jak diagnozuje profesor Mączyńska, gospodarka nie funkcjonuje prawidłowo w warunkach nieuzasadnionego narastania nierówności. Stają się one źródłem anomii, czyli chaosu wartości, oraz postępującej erozji zaufania do instytucji. W potocznym rozumieniu, globalizacja jawi się jako jednorodny proces. Jednak z perspektywy instytucjonalnej jest to raczej archipelag odrębnych światów. W Ameryce Północnej globalizacja została zinternalizowana przez elity jako naturalne przedłużenie narodowej misji. System dolarowy i Wall Street tworzą ekosystem, w którym interes narodowy i globalny przedstawiane są jako tożsame. Jednocześnie amerykański model kapitalizmu akcjonariuszy sprawia, że koszty deindustrializacji spadają z całą siłą na lokalne społeczności. To tworzy grunt dla populistycznego buntu. Unia Europejska próbowała wpisać globalizację w swój projekt integracyjny. Jak jednak pokazuje King, Unia nie zdołała zbudować adekwatnych mechanizmów fiskalnych, które mogłyby równoważyć asymetrie generowane przez wspólną walutę. Strefa euro pozostaje architekturą niedokończoną, w której rynki finansowe zintegrowano znacznie szybciej niż wspólnotę polityczną. W efekcie instrumenty dyscypliny rynkowej są w niej potężniejsze niż mechanizmy solidarności. W gospodarkach arabskich globalizacja przybrała formę wybiórczej integracji, głównie poprzez rynki surowcowe. Państwa rentierskie wykorzystują ją do monetyzacji zasobów, jednocześnie konserwując silnie hierarchiczne struktury społeczne. Elity arabskie próbują obecnie wejść bezpośrednio w logikę kapitału niematerialnego, co może wzmocnić ich pozycję, lecz równie dobrze może pogłębić wewnętrzne pęknięcia. Sztuczna inteligencja wkracza do tej debaty jako siła fundamentalnie dwuznaczna. Z jednej strony, radykalnie zwiększa opłacalność automatyzacji, co sprzyja zjawisku reshoringu, czyli powrotowi produkcji do wysoko rozwiniętych gospodarek. Proces ten może prowadzić do regionalizacji produkcji i tworzenia zamkniętych bloków gospodarczych. Z drugiej strony, ta sama technologia dostarcza państwom nowych narzędzi nadzoru i profilowania ryzyka. W wymiarze społecznym sztuczna inteligencja wchodzi w sprzężenie z mediami społecznościowymi. Personalizacja treści i polityczne mikrotargetowanie pozwalają na intensyfikację polaryzacji. Z perspektywy Kinga jest to eskalacja znanego mechanizmu. Technologia, która miała sprzyjać globalnej debacie, staje się narzędziem fragmentaryzacji sfery publicznej. Dla zarządów korporacji fundamentalne staje się pytanie, czy sztuczna inteligencja pozostanie jedynie narzędziem maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, czy też stanie się elementem nowego ładu, podlegającym demokratycznej kontroli. Aby uchwycić strukturę problemu, warto potraktować globalizację jako logiczną łamigłówkę. Jej fundamenty opierają się na trzech założeniach, których wzajemna niespójność stanowi sedno kryzysu. Pierwszy filar głosił, że globalizacja jest procesem nieodwracalnym. Drugi zapewniał, że państwa narodowe zachowują pełną suwerenność. Trzeci zaś, najrzadziej artykułowany, zakładał, że elity finansowe systemowo unikają kosztów kryzysów, przerzucając straty na podatników. Wystarczy chłodna analiza, by dostrzec fundamentalną aporię. Jeżeli globalizacja jest niepowstrzymana, to siłą rzeczy ogranicza swobodę państw. Suwerenność staje się wówczas czysto formalną dekoracją. Z drugiej strony, jeśli państwa w obliczu nierówności zaczną bronić swojej legitymacji poprzez protekcjonizm, globalizacja traci swój dogmat nieodwracalności. Najbardziej destrukcyjną rolę odgrywa jednak przekonanie o bezkarności elit. Jeśli każde załamanie systemu generuje presję na państwa, by ratowały najsilniejszych kosztem większości, rodzi się wrażenie, że globalizacja jest projektem elit przeciw społeczeństwom. Z perspektywy zarządu globalnej korporacji kluczowe pytanie brzmi, jak projektować strategię w świecie, w którym globalizacja jest jednocześnie zasobem i źródłem systemowego ryzyka. Należy porzucić uproszczoną mapę podziału na rynki rozwinięte i wschodzące. W jej miejsce trzeba przyjąć matrycę analizującą zdolność państwa do utrzymania legitymacji wobec własnych obywateli. Tam, gdzie państwo utraciło tę zdolność, globalizacja staje się drenażem zasobów i pozostaje o krok od gwałtownego załamania. Jeżeli potraktujemy te diagnozy nie jako nieuchronną przepowiednię, lecz jako trzeźwe ostrzeżenie, otwiera się alternatywna ścieżka. Można wyobrazić sobie globalizację drugiej generacji. Taką, która nie opiera się na fetyszu wzrostu produktu krajowego brutto i cichej zgodzie na bezkarność elit. Zamiast tego rekonstruuje ona warunki wzajemnego zrozumienia między państwami, rynkami i społeczeństwami w oparciu o znacznie bardziej wymagające kryteria – sprawiedliwości dystrybutywnej, stabilności ekologicznej i realnej partycypacji. Świat, w którym utracony raj globalizacji zostaje zastąpiony dżunglą nacjonalizmów gospodarczych i wojen walutowych, nie jest bezpieczny dla nikogo. Jeżeli elity będą dalej działać w przekonaniu, że globalizacja jest prywatnym narzędziem zysku, a nie kruchym dobrem wspólnym, to przepowiednia Kinga o powrocie historii w jej najgorszym wydaniu spełni się z matematyczną koniecznością. Nie chodzi o kolejny technokratyczny zabieg, lecz o przywrócenie polityce i biznesowi ich właściwej powagi. Rachunek argumentów dobiegł końca. Struktura pytania pozostaje nienaruszona.